Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 28 marca. Dziś Wielki Czwartek, dzień pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Sekretarz Generalny Synodu o Synodalności, maltański kardynał Mario Grech, poparł wprowadzenie w Kościele diakonatu kobiet. Według niego nie stanowi to niczego nadzwyczajnego. Powiedział: nie używam takich terminów jak rewolucja. Żeński diakonat i nowa przestrzeń dla kobiet w Kościele są naturalnym pogłębieniem woli Pana. Wyrażają i pokazują dynamizm obecny w historii Kościoła. Powstaje pytanie, czy fakt, że kardynał Grech nie nazywa tego rewolucją, automatycznie oznacza, że forsowane zmiany nią nie są. Wypowiedź ta jest też o tyle interesująca, że do tej pory zwolennicy diakonatu kobiet twierdzili raczej, że nawiązują do starożytnej tradycji diakonis, które swoją drogą wcale nie były kobietami diakonami. Kardynał Grech powiedział wprost, że nie jest to nawiązanie do starożytności, a dynamizm i pogłębienie woli Pana. Wcześniej diakonat kobiet poparł relator generalny Synodu o Synodalności, kardynał Jean-Claude Hollerich z Luksemburga, który jest również, jak sam mówi, otwarty na kapłaństwo kobiet. Niemcy. Od 1 kwietnia w Niemczech będzie można legalnie uprawiać, posiadać i sprzedawać marihuanę. Bundesrat, Izba Wyższa niemieckiego parlamentu, składająca się z przedstawicieli krajów związkowych, zatwierdził ustawę o konopiach indyjskich w miniony piątek. I tak od 1 kwietnia osoby pełnoletnie będą mogły w Niemczech posiadać przy sobie 25 gramów marihuany, a w domu przechowywać do 50 gramów. Z kolei w uprawie własnej dozwolona będzie hodowla 3 roślin. Natomiast od 1 lipca kluby zrzeszające do 500 członków będą mogły wspólnie uprawiać konopie i rozdawać plony swoim członkom. By zapobiec turystyce narkotykowej, członkami takich klubów będą mogły być jedynie osoby na stałe mieszkające w Niemczech. To akurat troszkę ksenofobiczne. Publiczna konsumpcja marihuany będzie dozwolona tylko w wyznaczonych miejscach. I tak na przykład zabronione będzie palenie konopi w pobliżu szkół i przedszkoli, a na deptakach i chodnikach będzie dozwolone dopiero po godzinie 20. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, lub jak dziś informacji o danym święcie, dawka. Dziś Wielki Czwartek, początek świętego Triduum. Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa oraz Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Tego dnia po zaśpiewaniu Glorii milkną organy i dzwony, które powrócą dopiero podczas Glorii w Wielką Sobotę. W trakcie mszy zamiast dzwonków używa się kołatek. Po mszy Wieczerzy Pańskiej następuje niezwykle przejmujący obrzęd obnażenia ołtarza. Odmawiany jest przy tym psalm 21 z fragmentem: rozdzielają sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucają. Następnie adoruje się Chrystusa Pana w ciemnicy. Tam Najświętszy Sakrament czeka na piątkową liturgię. Wielki Piątek to Dzień Męki Pańskiej. Tego dnia nie odprawia się mszy świętej. Jest to jedyny taki dzień w roku. Tego dnia obowiązuje również post ścisły. W Wielką Sobotę święci się Paschał i Wodę Chrzcielną oraz śpiewa proroctwa. Następnie odprawiana jest msza święta, w trakcie której podczas radosnego śpiewu Chwała na wysokości Bogu rozbrzmiewają przez cały czas wszystkie dzwony. Wracają też organy. Stany Zjednoczone. Przedstawiciele Kongresu i Białego Domu doszli po wielu miesiącach dyskusji do porozumienia w sprawie finansowania rządu federalnego. Stany Zjednoczone są obecnie zadłużone na ponad 30 bilionów dolarów. Chodzi o te biliony po polsku, gdzie 1 bilion to 1000 miliardów. Demokratyczna administracja Joe Bidena wezwała kongres kontrolowany przez republikanów do zwiększenia długu. Speaker Izby Reprezentantów, pan Mike Johnson, postawił tu kilka warunków. Jednym z nich było, uwaga, wprowadzenie zakazu wywieszania flag ruchu LGBTQ i inne literki przez ambasady USA. Ku zaskoczeniu wielu osób, Joe Biden się na to zgodził. Upoważnienie do wywieszania tęczowych flag zostało przyznane ambasadorom w roku 2021 właśnie przez prezydenta Joe Bidena. Zmienił on tym samym zarządzenie Donalda Trumpa, które stanowiło, że na masztach powinny znajdować się wyłącznie flagi państwowe. Z pozwolenia Joe Bidena skorzystał m.in. ambasador USA w Watykanie, gdzie na ambasadzie dumnie powiewała sześciokolorowa flaga tęczowa. Teraz normalność odrobinę wraca. Kongo. Przewodniczący konferencji Episkopatu Afryki i Madagaskaru, kardynał Fridolin Ambongo, 17 marca w wywiadzie dla katolickiej telewizji KTO odniósł się do opublikowanej w grudniu przez Watykan deklaracji Fiducia Supplicans, zezwalającej na udzielanie błogosławieństwa parom jednopłciowym. Kardynał Ambongo, który jest arcybiskupem Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga, stwierdził: w tej deklaracji zawarto cały problem kulturowy, ponieważ kontynent afrykański postrzega Fiducia Supplicans jako kolonizację kulturową. To, co proponuje Fiducia Supplicans, to rodzaj imperializmu, ale na poziomie kulturowym. Praktyki uważane za normalne na Zachodzie zostały narzucone innym narodom. Jednocześnie największy sprzeciw kardynała budzi nie sama treść dokumentu, co sposób, w jaki został on proklamowany. Kardynał pokusił się prawdopodobnie na ironię, ponieważ stwierdził, że sposób wprowadzania Fiducia Supplicans był niedostatecznie synodalny. Polska. Od kwietnia mBank podwyższa opłaty za korzystanie ze swoich usług. Wzrosną koszty, niektóre nawet dwukrotnie, posiadania kart do kont, a także wypłacania gotówki z bankomatów. mBank, który w roku 2023 zanotował rekordowe przychody, tłumaczy podwyżki znaczącym wzrostem cen towarów i usług. Dlaczego mówimy o tej sprawce? Otóż wzrost opłat nie obejmuje Ukraińców. Przedstawiciele mBanku tłumaczą, że nie jest to ich własna decyzja. Pani Emilia Kasperczak z mBanku w rozmowie z Wirtualną Polską powiedziała: różnice te mają uwarunkowanie prawne. W marcu roku 2022 Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenie w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy. Wynika z niego, by w przypadku rachunków dla tej grupy klientów nie pobierać żadnych opłat. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 22. Grzechy przeciwko sprawiedliwości popełniane mową w sądzie. Czy skazany na śmierć ma prawo stawiać opór wyrokowi skazującemu go na śmierć? Niesłusznie skazany ma prawo do oporu, nawet z użyciem siły, pod jednym wszakże warunkiem. Musi dążyć do uniknięcia zgorszenia. Jeśli jednakże został skazany sprawiedliwie, jest zobowiązany do poddania się karze bez żadnego oporu. Choć jeśli ma środki ucieczki, może je zastosować, bo nikt nie może być zobowiązany do współpracowania przy swojej własnej kaźni. Jaki jest czwarty grzech przeciwko sprawiedliwości związany z procesem sądowym? Jest to grzech świadka, który uchybia swoim obowiązkom. W jaki sposób świadek może uchybić swoim obowiązkom w związku z procesem sądowym? Świadek może uchybić swoim obowiązkom w związku z procesem sądowym, zarówno uchylając się od bycia świadkiem, gdy wymagane jest to przez władzę zwierzchnią, której winien jest posłuszeństwo w kwestiach dotyczących sprawiedliwości, jak i wtedy, gdy jego zeznanie może zapobiec wyrządzeniu komuś szkody, a jeszcze bardziej im uchybia, gdy składa fałszywe świadectwo. Czy składanie fałszywego świadectwa jest zawsze grzechem śmiertelnym? Składanie fałszywego świadectwa jest zawsze grzechem śmiertelnym. Jeśli nie z powodu kłamstwa, które może być czasem grzechem powszednim, to zawsze co najmniej z powodu krzywoprzysięstwa oraz niesprawiedliwości, jeśli świadectwo jest złożone przeciwko słusznej sprawie. Jaki jest ostatni grzech, który może być popełniony przeciwko sprawiedliwości w związku z procesem sądowym? Jest nim grzech obrońcy, który odmawia pomocy w słusznej sprawie, jeśli jest on jedyną osobą, która może być obrońcą, albo też gdy broni on sprawy niesprawiedliwej, szczególnie w przypadku spraw cywilnych, albo także gdy żąda za swoją obronę niesprawiedliwej zapłaty. Punkt 23. grzechy mowy w życiu codziennym, obelga, obmowa, podjudzanie, wyśmiewanie, złorzeczenie. Jakie są grzechy niesprawiedliwości przeciwko bliźniemu, popełniane mową w życiu codziennym? Są to obelga, obmowa i oczernianie, podjudzanie, wyśmiewanie, złorzeczenie. Czym jest obelga? Obelga jest obrazą, zniewagą lub także zarzutem, naganą i reprymendą, choć te trzy ostatnie można brać pod uwagę tylko wtedy, gdy są niesłuszne lub niesprawiedliwie raniące, oznaczającymi czyn znieważający, dokonany za pomocą słów lub gestów, który powoduje, że rani się cześć, godność bliźniego oraz szacunek mu należny. Czy obelga jest grzechem śmiertelnym? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. Niezastąpiona i zatroskana losem Polaków Gazeta Wyborcza donosi. Rośnie lęk przed matematyką. Krajowa konsultant do spraw psychiatrii. Wycofajmy obowiązek zdawania jej na maturze. W artykule czytamy. Ból brzucha, głowy, złe samopoczucie psychofizyczne. Polscy uczniowie doświadczają silnego lęku matematycznego. Aleksandra Lewandowska, krajowa konsultant do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, by wycofać obowiązkową maturę z matematyki. Lęk matematyczny zaczyna się w najmłodszych klasach i stopniowo narasta, blokując motywację do dalszej nauki. Blisko połowa uczniów nawet nie próbuje sama radzić sobie z trudnościami w rozwiązywaniu zadań matematycznych. 26% jest tak zestresowanych przedmiotem, że nie może się na nim skupić. Co piąty młody człowiek uważa, że matematyka do niczego mu się nie przyda w życiu, więc nie ma motywacji, by się jej uczyć. Pytanie dzieci, czy to, czego ich się uczy, im się kiedyś przyda, brzmi dość idiotycznie. Teraz tylko czekać, czy ten arcygenialny pomysł zostanie podchwycony przez panią ministrę Barbarę Nowacką. Kolejnym krokiem może powinno być zniesienie matury w ogóle. Można też zapytać dzieci, czy według nich chodzenie do szkoły i nauka w ogóle są im do czegoś potrzebne, ale przede wszystkim, czy za bardzo ich nie stresują. I jeszcze raz Polska. Wczoraj w nocy, dzień po swoich 72 urodzinach, zmarł ksiądz prałat Roman Kneblewski. Chorował od kilku lat. Popularność zyskał dzięki prowadzeniu kanału Tuba Cordis, na którym umieszczał krótkie felietony pokazujące tradycyjny katolicki punkt widzenia. Do roku 2019 był proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, którą sam nazywał bydgoskim Sacré-Cœur. Odprawiał w niej mszę świętą w tradycyjnym rycie. Z parafii został usunięty jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego decyzją biskupa Jana Tyrawy. Dzięki księdzu Kneblewskiemu do tradycji katolickiej trafiło wiele osób, przede wszystkim młodzież ze środowisk narodowych. Ksiądz Kneblewski pozostawał też w dobrych stosunkach z bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Świętej pamięci ksiądz Roman słynął z ciętego języka i nigdy nie bał się tak zwanej poprawności politycznej. Bezlitośnie, ale merytorycznie krytykował współczesne lewicowe mody, feminizm, aborcjonizm, ruch LGBTQ i inne literki, masonerię czy żydowski antypolonizm. W ostatnich latach dołączył do tego również krytykę kryzysu klimatycznego w ramie tzw. pandemii i działań globalistów z tym związanych. Najprawdopodobniej z tego powodu biskup nałożył na niego zakaz wypowiedzi, który został zdjęty dopiero kilka tygodni przed śmiercią księdza Romana. Ze swojej strony dodam, że oglądałem bardzo wiele materiałów księdza Kneblewskiego i dużo mu zawdzięczam. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Do tradycji katolickiej trafiłem 3 lata temu i od tego czasu na każdej mszy świętej towarzyszą mi niemal samoistnie pojawiające się podczas mszy słowa. Dziękuję, dziękuję, że jest ta msza i dziękuję, że ja tu teraz jestem. Dziękuję, że tu jestem. Dziękuję za to, co teraz robi ksiądz. I dziś chciałbym nawiązać do jednego z określeń mszy tradycyjnej, czyli msza wszechczasów. Być może, mój drogi słuchaczu, wszystko co powiem to dla ciebie wiedza elementarna, ale może komuś to się przyda. Określenie msza wszechczasów bierze się z faktu, że święty Pius V w bulli quo primum tempore, czyli od pierwszego momentu, zezwolił, to ważne słowo, zezwolił na odprawianie mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Uwaga, po wsze czasy. I stąd określenie msza wszechczasów. Bulla quo primum została promulgowana wraz z wydaniem mszału rzymskiego z roku 1570, obowiązującego dla całego rytu łacińskiego w kościele katolickim. Z tego co czytam, święty Pius V nie opracował nowego obrządku mszy, a jedynie skodyfikował i ujednolicił obrządek istniejący już od wieków. I po jego skodyfikowaniu nadał przywilej wszystkim bez wyjątku księżom diecezjalnym czy zakonnym w każdej świątyni, aby mogli w sposób wolny i nieskrępowany przez przełożonych odprawiać mszę świętą wszechczasów. Waga tego przywileju jest podkreślona w bulli słowami: mocą naszej apostolskiej władzy przyznajemy ten przywilej. A następnie podkreślone jest, że przywilej ten obowiązuje po wsze czasy. Mocą władzy papieskiej korzystający z tego przywileju nie mogą być zobowiązani, uwaga, przez nikogo, kimkolwiek by on nie był, do używania innego mszału lub do wprowadzenia choćby najmniejszej modyfikacji mszału Piusa V. Koncesja ta nie wymaga żadnego dodatkowego zezwolenia, zgody czy potwierdzenia. Bulla wyraźnie stanowi też, że treść tego aktu jest dla tego przywileju w pełni wystarczająca i że jest to przywilej wieczny. Tymczasem, wpierw po rewolucji liturgicznej po Soborze Watykańskim II, a następnie 3 lata temu dokumentem Traditionis Custodes, następcy świętego Piusa V usiłują wyraźnie zaprzeczyć jego decyzjom, które podjął mocą swojej apostolskiej władzy po wsze czasy. Nie wiem, jakie jest twoje, mój drogi słuchaczu, wykształcenie. Być może jesteś znawcą prawa kanonicznego. Ja przyznaję, że nie jestem. Jednak czytając na ten temat wiele, szukając odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia święty Pius V mógł wiązać swym postanowieniem swoich następców. I im więcej o tym czytam, tym bardziej rośnie moje przekonanie, że mógł. Warto być może wskazać, że nie mówimy o żadnym prawie ograniczającym, ale o przywileju. Przywilej każdego kapłana po wsze czasy. Może odprawiać mszę tradycyjną w sposób nieskrępowany przez przełożonych. Od 3 lat chodzę wyłącznie na mszę tradycyjną. I na każdej wraca mi na usta to zdanie. Dziękuję, że to się dzieje. Dziękuję, że ja tu jestem. Dziękuję, że kapłan właśnie robi to, co robi. Dziś, właśnie w Wielki Czwartek, dziękuję też świętemu Piusowi V. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta wszechczasów o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających tę pracę. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego Wielkiego Czwartku. A jeżeli jesteś kapłanem, to dziękuję księdzu, ojcu, za to, że odpowiedział ksiądz na powołanie i za całą, tak krytyczną dla świata, księdza posługę. Nieśmiało przypominam również, że ma ksiądz, ojciec, przywilej odprawiania mszy świętej wszechczasów w sposób nieskrępowany, a za ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eucharystii Bogu niech będą dzięki. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.